Siemanko, witamy wszystkich na kolejnym odcinku podcastu giereczkowego. Dzisiaj będzie giereczkowy przegląd hejterski numer 7 albo numer 5, jeszcze nie zdecydowaliśmy.
6.
No i teraz 6. 6 już był. W każdym razie.
No ale to teraz cofamy licznik. Jak w Polsce.
Cofamy licznik, może będzie 5. Dobra, nieważne. Wraz ze mną jest Mike Mob.
Witajcie, kochani.
Tak, witaj, stary. No i co? No i lecimy chyba. Aha, na początku jeszcze miałem tylko zaprosić wszystkich na mój kanał na YouTube, więc po prostu, jeżeli jesteście zainteresowani elektroniczną muzyką, jam session i takimi tam muzycznymi rzeczami, no to zapraszam na mój kanał na YouTube. Po prostu www.toyblackhat.com. Finał. Także.
Ale podcast nie zamykamy, nie bójcie się.
Nie, nie, oczywiście, że nie. To nie jest tak, że ja zabrałem się za rozwój kanału na YouTube.
Nie, a już w styczniu zapraszamy na giereczkowy podcast.
Tak, na giereczkowy podcast. Dobra, no to co, stary, grałeś w coś przez ten czas, czy nic?
Oj, w całą masę rzeczy, wszystkie PG7. Nie, żartuję. Powiem szczerze, że trochę tak doszedłem do takiego etapu, jak gadaliśmy z Raszem w czerwcu, to znaczy wypalenie i brak czasu albo brak energii, ale ogólnie coś tam ciacham. I muszę powiedzieć, że chyba największym wydarzeniem było oczywiście dla mnie wejście Minecrafta Java do Game Passa, więc mogłem sobie taki delikatny, przez folię trochę tak sobie w delikatny sposób wypróbować i no trochę wsiąkliśmy to z synem, także niestety powróciłem z wygodnych pieleszy Minecrafta Bedrock, gdzie wszystko się można wyklikać jak człowiek do, wiesz, linuksiarstwa rodem z roku 99 i grzebania w plikach i kopiowania folderów, ale jest fajnie.
A, no to widzisz, ja nawet nie wiedziałem, że to jest jakaś różnica, wiesz, kompletnie.
O nie, wiesz, to jest spora różnica, spora. To może tak, żeby ostrzec tych, których gdzieś jak namówi na to, to muszę powiedzieć, że naprawdę no, gra ma na pewno te możliwości, które wykastrowano z Bedrocka, natomiast no, to jest tak jakbyśmy się cofnęli z, nie wiem, z Elder Scrolls Online do Morrowinda z 2001 roku, bo generalnie w tej grze praktycznie nic nie jest out of the box i nawet obsługę pada trzeba jako mod zainstalować, więc no lekko nie jest. Ale na pewno jest dużo możliwości i można sobie wiele różnych instancji w ramach jednej instalacji gry, tak zwanych instalacji zrobić i można się bawić. Także odpaliliśmy sobie serwer i bawimy się, także no, jest dużo zabawy.
A, czyli można na przykład instalować mody sobie dowolne, na przykład mod na
tak, to właśnie, w Javie możesz, tak, właśnie w Javie możesz, czego nie może w Bedrocku, w Bedrocku masz tylko te modyfikacje, które sobie kupisz w markecie. Natomiast no tak. Tam robisz, co chcesz, natomiast mówić, tam wszystko jest ręcznie, nie? To znaczy, nawet żeby skórkę sobie zmienić, to sobie musisz online albo w Paint'cie sobie ją musisz wysmarować i sobie ją jako plik załadować w launcherze. Także to nie jest tak, że tam wszystko jest what you see is what you get, po prostu, no tak wiesz, nie ma lekko.
A, kumam, czyli po prostu dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Tak,
nie, zdecydowanie. I to ma to swój urok, i natomiast no tak, żeby wiesz, szybko odpalić coś na szybko i pograć, to nie ma, prawda? Więc co więcej, wiesz, co ostatnio jest, weszła ta nowa, ten nowy update, czyli Caves and Cliffs, część druga, 1.18, więc co tydzień wychodzi nowa wersja Minecrafta, co tydzień musisz sobie ten dodatkowy engine Forge, który obsługuje wiele modów naraz, doinstalować, musisz doinstalować sobie wszystkie nowe wersje tych modów, żeby były kompatybilne, no także trochę czujesz się jakbyś zarządzał swoim GitHubem w domu, jak masz serwer Minecrafta, także nie polecam.
A, kumam, czyli... Nie dość, że grasz, to jeszcze adminujesz trochę, nie?
Nie, no wiesz, jest trochę męczące, ale syn mnie namówił, no więc nie mogłem odmówić.
A nie, no fajnie. Nie, no to mój gra akurat teraz Fortnite gra. I głównie z kolegami tam. Niestety musiałem w tygodniu dać bana, bo tylko grali, tylko właśnie były rozmowy o to, żeby kupić tam te pawos z tego, czyli te Fortnite'owe dolary, żeby on mógł sobie tam jakieś skórki kupować, no masakra, nie?
Pytanie, co gorsze, nie? Czy Among Us, czy Fortnite?
Wiesz co, no Fortnite jest jednak, wiesz co, bardziej uzależniający chyba dla dzieci, bo jest o wiele ciekawsze niż Among Us i o wiele więcej dzieci gra, w sensie z klasy młodego. Mhm. Tam są cała masa dzieciaków z klasy, więc nie tylko, że tam czterech kolegów, że grali w takim teamie, tylko jest ich po pierwsze więcej, a po drugie też zderzają się dziewczynki, także tak fajnie, że grają wszyscy, nie?
No, to miłe, zawsze trochę inaczej niż w naszym pokoleniu.
No, tyle że kurde, ten Fortnite to jest patologia jednak, co by nie mówić.
Tak. Cóż, no także, wiesz, no, z drugiej strony pomyśl sobie o tym, no, jak to powiedzieć, no, twoja rola jest tym, żeby go, że tak powiem, polecić mu tę, wiesz, lepszą książkę, nie? Nie tylko komiksy.
A nie, komiksów nie, nie ma, nie ma. Ja w ogóle nie,
nie żartuję, to tak w przenośni. Nie, nie, bardziej mówiłem o tym, że wiesz, tam teraz wiesz, Fortnite nie jest, no patrz, tutaj Bioshock, prawda, Fallout, prawda, to nie, no właśnie Baldur's i tak, Gate.
I tak mnie boli, bo przecież Fortnite jest PEGI 12.
No.
Więc i tak mnie boli, że kurwa dzieciaki w to grają, ale już po prostu nie mogłem wytrzymać, bo wszystkie inne dzieciaki z klasy i tak w to grają. Więc nie mogłem go aż tak bardzo alienować, bo kurwa, to no tak, to się tak uparł, żeby PEGI było, nie? Przestrzegane w domu. No kumasz, co chodzi, wiesz? No,
oczywiście.
Wiesz, kurde, no niestety życie brutalnie zweryfikowało moje założenia i tyle, nie?
No ale z tego, co pamiętam, to ty nigdy nie byłeś z jakimś takim restrykcyjnym bardzo enforcowaniem takich rzeczy, więc chyba masz co chciałeś.
Znaczy nie, no ja byłem za restrykcyjnym, dopóki się nie nauczy kłamać w szkole. Ponieważ ja nie chciałem mieć
masz rację,
problemu.
Rzeczywiście. Ja mówię, zawsze to ja, mówiłeś.
Tak, 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 tak. Kurde, graj w Call of Duty, jeżeli nauczysz się kłamać, że kurwa nie grasz. Fidę, hello. No ale z drugiej strony, jeżeli wszystkie dzieci w klasie grają, no to już jakby nie ma tego ryzyka, że nie wiem, kurde, opiekę społeczną mi naślą do domu, bo dziecko gra w Fortnite'a z resztą klasy. Kumasz, wiesz, no
ja się raczej... Ja się strasznie cieszę, że ja jeszcze tego nie mam, ale jestem świadomy, że to jest maksymalnie 2 lata i to się zacznie, także na razie no, cieszę się tym czasem, który mi pozostał. Na razie, wiesz, tylko jakieś sandboxy, gry bez przemocy, bo się boi, więc spokój, także...
No. Ale z drugiej strony powiem ci, że jak tak gra z kolegami, ja czasami sobie popatrzę, no bo wiesz, patrzę, słucham, czy nie przeklina, czy z pedofilami nie gra, wiesz. Więc muszę czasami popatrzeć. To czasami po prostu to młody ma ciężko, bo ja nie umiem grać i uprawiam, wiesz, taki klasyczny backseat gaming, kurde, wiesz. Ale no idź tam, kurde, dlaczego? Dlaczego nie strzelasz? Czemu nie wziąłeś snajperki? Dlaczego, kurwa, na 100 metrów walisz, kurde, z shotguna? Dlaczego?
W głowę strzelaj, w głowę.
Tak, 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 wiesz, czasami mu wyrywam pada. No patrz, kurwa, tak! Tym bardziej, że wiesz, oni tam grają i tam, kurde, wiesz, no tam są tam ogarnięci, że tam, wiesz, tam dochodzą do, nie wiem, do 4, wiesz, jak tam zabijają mojego młodego, już kilka ma tych, mąż tam dobił do, tam, nie wiem, 40 czy tam 60 levelu, więc już gra na pewno z normalnymi graczami, nie są to boty, nie, bo tam, wiadomo, że tam pierwsze tam 5 chyba leveli, to grasz z botami, nie, tam, żeby się nauczyć. No w każdym razie on już tam gra dość dramatycznie w to. I znaczy dość ostro, że tam czasami kilka razy wygrał. W sensie miał ten numer 1, nie?
Nieźle.
Tak, respect. Tak. Winner, winner, chicken dinner, chciałoby się powiedzieć. Ale ten, no, i czasami to on tam, wiesz, tam w tym top 10 to dość często ląduje, także jest okej, okay, nie? I po prostu czasami nieźle widzę, że kurde, on jest 4. I po prostu czasami, no wiesz, kurde, z shotguna wali ze 100 metrów i mi aż serce krwawi, no bo... Także wiesz, z jednej strony jest zabawnie, no bo na pewno dla mnie jest zabawnie, dla niego pewnie mniej. Jak ojciec nie dojrzeć, że się w domu, że tam, o, posprzątałeś, to jeszcze, kurde, w Fortnite, że no ale kurwa, z shotguna, dlaczego?
Tak, przypomniał mi się ten twój ostatni tweet o Naruto, tak, właśnie coś w tym stylu.
A, tak, tak. No, dobra, nie, ale już...
Wiesz, to jest, kurczę, ja zawsze fascynuje mnie to, czy to kwestia wieku, czy czego, bo jednak jakby tak chciałoby się jednak polecić dziecku takie gry bardziej kooperacyjne, żeby zobaczył coś nie tylko polegające na tym, żeby walnąć, wiesz, siekierą w plecy koledze.
Oj, ale tak, czekaj, nie? Ale widzisz, Fortnite w kooperacji jest fajny. On gra z kolegami i oni potrafią współpracować, co mi się podoba, ponieważ ja zawsze byłem strasznie, strasznie anty, jeżeli chodzi o to takie, kurde, polskie, może inaczej, takie polskie, jakie my ze szkoły wynieśliśmy taką niechęć do kooperacji, zawsze samemu, nie? A przecież jak pracujesz, idziesz potem, już wiesz, kończysz szkołę, idziesz i tam pracujesz, to właściwie całe twoje życie zawodowe, nawet jeżeli jesteś, nie wiem, otworzysz sobie własną firmę, jesteś sobie sam, wiesz, tak jak ja, nie? Sterem, żeglarzem, okrętem, to i tak musisz uczyć się pracować w teamie z ludźmi, z którymi współpracujesz. I bardzo mi się podoba tutaj w szkole, po pierwsze w szkole mi się podoba podejście, że te dzieciaki uczą się pracować w szkole, w zespołach, uczą się pracować razem, a poza tym widzę, że gry wideo jednak to jest chyba jedna z najbardziej zajebistych rzeczy, jeżeli chodzi o takie właśnie niby, mówię tutaj w cudzysłowie
dokładnie,
strzelanki głupie, dziękuję, nie? Typu od Call of Duty tak, od Call of Duty po właśnie taki Fortnite, że dzieci uczą się współpracować razem, że ty pójdź tędy, wiesz, jest ewidentnie silniejszy psychicznie chłopak, który, czy mocniejszy, który automatycznie przejmuje, wiesz, tą rolę dowódcy. On mówi, ty pójdziesz tędy i wtedy razem, wiesz, widzą, że współpraca powoduje osiągnięcie sukcesu, co jest zajebiste. Ja wiem, że teraz zabrzmiałem jak gold, bo sukces. Tak, ale to jest fajne, że tego się uczą, nie? Już od początku, więc to jest moim zdaniem taka jedna z fajniejszych rzeczy w grach komputerowych, która może mimo wszystko te patologiczne gry jak Fortnite mogą coś nauczyć. To właśnie tego.
Ja trochę zastanawiam się, wiesz, skoro Fortnite jest takim PUBG dla dzieciaków, to kiedy powstanie GTFO albo Left 4 Dead dla dzieciaków?
Left 4 Dead dla dzieciaków? Kurde.
W sensie, wiesz, takie PG-13 albo czy tam PG-12, czy jako wcale, bo już mówię językiem kinowym.
No tak, ale to... Właśnie, bo tak się zastanawiam, czy nie widziałem właśnie czegoś o podobnej mechanice, w co młody nie grał właśnie z kolegą. Kurde. Być może to
było teoretycznie jeszcze jest to Black Deep Rock Galactica, to nie jest rzecz dla dzieci.
No nie.
Targetowana.
No ale tak, nie no, generalnie rzecz biorąc... Zresztą, nie no, też ja bym tak nie mówił, że to Fortnite to jest takie PUBG dla dzieci, bo jednak ma to budowanie i na przykład, widzisz, no mi się też strasznie podoba, że oni już łapią tą technikę, że cały czas, że wiesz, że jak już ktoś strzela do niego, do młodego, no to on stara się zbudować osłonę, stara się tak wybrać teren, żeby było optymalnie, także hej, no tak mówię, że Fortnite to patologia i głupia gra, ale to mówię tylko dlatego, że mi się nie podoba, ale okazuje się, że jednak, no wiesz, fajnie widać rozwój dziecka, że wiesz, że sobie to umie się znaleźć w tym świecie gry, umie wykorzystać dostępne mu narzędzia, które daje mu gra, czyli budowanie tamtych osłon, tych schodów i tamtych innych pierdół.
Nie, no jasne. Ja trochę zazdroszczę, wiesz, no. Jak ja miałem w jego wieku, to wiesz, to było co najwyżej River Raid i jakieś tam, prawda, miecze Waldgira, także no nie jest... Wiesz.
No dokładnie,
strasznie, nie? Także... Strasznie już spęcimy. Musimy iść do tego tematu.
Wiesz to, jak ja byłem w jego wieku, to ja wiesz, że brałem, kurde, złotówkę, żeby do automatu było, nie?
No tak. Byłeś bardziej cyberpunkowy, wiesz. Taki.
No, dokładnie. I tu porażka boli. Dlatego ja cały czas się dziwię, że ludzie, kurde, prują dupę o jakieś tam rzeczy. Przecież kiedyś to było, kurde, mikropłatności.
Pay to win też w sumie zobaczył, jak na takich X-Menach sobie nawrzucałeś więcej monet, to miałeś więcej tych superów, także no kurde.
Nie, no tak, no, z drugiej strony wiesz, no to też
potraciłeś życia, więc trzeba było dołożyć więcej monet później w razie czego.
Albo standardowy patent, który mi się najbardziej podobał w salonach gier, czyli jak kończyły się komuś, wiesz, pieniądze, no to kurde, widziałeś, że jakiś tam dzieciak inny ma pieniądze, to się do niego podchodziło i mówiło, hej stary, dobra, to ty steruj, ja będę strzelał, nie?
Tak, znamy to. Nie no, to syny wraty. Ale to wiesz, tak pomyślałem sobie, że żeby taki szybki segue zrobić do kolejnego punktu, pomyślałem sobie, pomyśl, jaka to byłaby, czy to nie byłaby dobry pomysł, jakby ktoś wymyślił sobie grę, która jest takim w sumie wirtualnym automatem, a monetami są NFT.
No oczywiście, że to by było dobre. Tyle, że NFT wtedy by musiały gdzieś wędrować, więc może NFT nie byłoby dobrym pomysłem, ale generalnie coś opartego o jakąkolwiek kryptowalutę? To już tak, no bo wiesz, NFT chodzi o to, że mogą być unikalne, nie? I jakby mogą być jakby reprezentantem czegoś. Natomiast taki po prostu token, nie? Jako osobna waluta, to nie byłoby głupie, oczywiście. Nie? Może ktoś w coś pójdzie, nie? Wtedy dopiero śmierć będzie miała znaczenie, tak jak w Soulsach. Bo tracisz...
No właśnie. No właśnie, to dokładnie, prawda? I to już nigdy się nie wróci, bo to jest jednokrotnego użytku.
Dokładnie. Także to by było ciekawe i wtedy dopiero te wszystkie płatki śniegu zobaczyłyby to, co my doświadczyliśmy, czyli śmierć oznaczała, kurde, straty kasy, śmierć to śmierć, więc trzeba było być najlepszym.
Już słyszę te echo pękających tylnych części ciała.
Tak? Nie no, wiadomo, nie?
Ale powiedz mi, żeby, stary, co tam ostatnio miałeś na tapecie?
No, na tapecie ja grałem w Watch Dogs Legion. Ponieważ Far Cry'a nie chciałbym się już kończyć, już jakoś ten rewolucyjny klimat mi odpadł i pomyślałem sobie, że muszę się zresetować trochę i coś sobie włączę, a że mam cały czas abonament Ubisoftu, sobie opłacam, ten Ubi Plus. W dodatku taki news mam, że jak ktoś gra na GeForce Now, to już można sobie z poziomu GeForce Now zlinkować konto w Ubisoftie i wtedy to działa już kompletnie seamless, w ogóle nie trzeba myśleć, logować się ani nic. Także
no, trzeba zajebiście. Zabudować? O matko, to było zajebiste.
No właśnie, zajebiste to jest, dlatego ja wszystkim polecam. No w każdym bądź razie gram w War Dogs Legion i jak dużo osób hejtowało tą grę, to ona bardzo mi się podobała, natomiast koniec końców daję 1 na 10, ponieważ ta gra mnie wkurzyła jednym drobiazgiem.
O matko, a dlaczego?
Jedną rzeczą. Nie, to wiesz, później. Dokończę później. W każdym razie, tak żeby ogólnie powiedzieć, no to nie grałem w dwójkę, więc nic nie powiem o dwójce, w sensie jak ta gra ma się w stosunku do dwójki. Niemniej jednak w stosunku do jedynki, no to ona jest taka bardziej oczywiście, bardziej wesoła, bardziej kolorowa, ale przede wszystkim jest bardziej cyberpunkowa. I chwilami ona jest, moim zdaniem, dla mnie bardziej cyberpunkowa od tego magicznego cyberpunka 2077, bo ja wiem, że to jest inny uniwersum, inny nawet czas, no bo to Watch Dogs dzieje się w niedalekiej przyszłości i nawet bardziej mi się podoba to, że dzieje się w niedalekiej przyszłości, ten brudny Londyn jest bardziej brudny niż to miasto z cyberpunka, nie? Także generalnie rzecz biorąc, no ta gra ujęła mnie klimatem, szczególnie, że akurat to się zbiegło w czasie, kiedy czytałem Śnieżycę Nila Stevensona, czyli też taki cyberpunk, ale nie do końca. Znaczy, okej, można wrzucić to do worka z cyberpunkiem, ale tam są też bardzo podobne patenty, bo też są w tej książce i odpowiednik NFT, i odpowiednik Metaverse, i w ogóle są, wiesz, dobra, w skrócie, no, kurierzy możemy, znaczy w tej książce są kurierzy.
Nie kojarzę.
Którzy czepiają się aut przejeżdżających i razem z nimi się zabierają. No generalnie nie chcę spoilerować, bo książka jest akurat fajna, chociaż moim zdaniem słabo przetłumaczona, ale to może tylko moje zboczenie. No w każdym razie to mi się strasznie, strasznie spięło z tym klimatem tego Watch Dogsa trzeciego, także no tym mnie ta gra ujęła.
Ale jak wrażenie projektem... ogólnie, bo ja przyznam, że oglądałem te początkowe gameplaye prezentujące grę i tak jakoś ta gra mi tak totalnie było mi z okazji wszystko jedno i pomyślałem, okej, zapisuję sobie do listy na emeryturę i może kiedyś pogram.
Wiesz co? Bo ta gra jest głupiutka. Ona jest tak głupiutka, jak głupiutka jest wizja rewolucji w Far Cry 6.
Bo dla mnie to był taki, wiesz, taki mix, jak tak gameplayowo, taki mix, nie wiem, Immersive Sima i Division i dwójki i tak naprawdę jakoś, nie wiem, totalnie mi to obeszło kompletnie. Myślałem, o fajnie, ale... Pierdala.
Ale widzisz, wbrew pozorom, porównanie do Dywizji Dwójki, ono bardziej nawet bym porównał do jedynki, bo ten świat jest o wiele przyjemniejszy, on jest o wiele bardziej klimatyczny niż ten bezpłciowy świat z Division Dwójki, więc jest klimatyczny.
Jasne, bo jest żywe miasto, a nie postapo, także jasne.
No tak, ale to nawet nie o to chodzi, wiesz, bo postapo też masz w jedynce i to jest wspaniałe miasto, klimatyczne, natomiast dwójka już tego klimatu nie ma, co mieliśmy przecież ostatnio grając wspólnie, tak. Mogliśmy zauważyć, nie? Że to takie, no, ta dwójka wybitnie im się nie udała. Ale właśnie, wracając do tego Watch Dogsów, to klimat tego Londynu jest naprawdę fajny, ten Londyn jest naprawdę duży, można się w nim zgubić, jest bardzo fajnie zaprojektowany, dużo jest takich kolorowych neonów, bardzo jest taki synthwave'owo cyberpunkowy i no, generalnie projektem miasta, klimatem miasta, nawet tymi znajdźkami, gdzie możemy sobie posłuchać, poczytać, przede wszystkim możemy w różnych miejscach odnajdywać fragmenty podcastów. Z tym, że to nie są fragmenty podcastów, że to są takie dzienniki tam, co trwają po kurde, wiesz, czy tam rozmowy telefoniczne po 15 sekund, 30 sekund, ale są po prostu odcinki, kurwa, które trwają 5 minut. No to jest rewelacyjne. Nieźle. I to właśnie też wprowadza cię jakby w ten świat gry, bo te odcinki tych podcastów, one opowiadają o tym mieście, o technologii, o korporacjach, które tam są, o całym jakby tak wprowadzają cię w cały ten świat, w uniwersum gry. To jest zajebisty pomysł, tym bardziej, że one są naprawdę długie i no autentycznie przyjemnie ich posłuchać, bo przede wszystkim, co jest jeszcze fajne, bardzo fajny jest soundtrack, ponieważ są i punkowe kawałki, i takie właśnie takie kurde, wiesz, no nie chcę tutaj bredzić o jakimś takim, wiesz, wyimaginowanym gatunku muzycznym cyberpunk, chociaż oczywiście wszyscy się wzorują teraz na soundtracku z cyberpunka i nazywają tą muzykę taką trochę chaotyczniejszy synthwave. Nazywają to cyberpunkiem. Bardziej ja bym poszedł w stronę, że taki true cyberpunk, to takie trochę stare Nine Inch Nails, nie? Ale tam właśnie też jest taka muzyka, ale czasami wsiadasz do auta i normalnie lecą ci, wiesz, obrazki z wystawy Musorgskiego. No po prostu, ej, odpał kompletny. Czyli też są, wiesz, jest muzyka poważna, ale taka, wiesz, z tej niesamowitej, nie? Znaczy w sensie z... No wiadomo, że Musorgski to jest takie trochę... Mhm. No, muzyka poważna, ale trochę niesamowita, nie? Więc to tak naprawdę klimat. Klimat slumsów w tej grze jest niesamowity, bo tam mamy misję. No mówię, nie chcę spoilerować, polecam, każdy niech zagra, ale jeżeli z tych takich, wiesz, z takiej biurowej, czy sklepowej, czy z takiej, wiesz, turystycznej, bo też widać, że są niektóre landmarki tam są umieszczone z Londynu, no to jeżeli przenosimy się do innych tam biedniejszych dzielnic, to tam już jest taki klimat. Po pierwsze jest bardzo fajny ten klimat tych biednych dzielnic, które są brzydkie, więcej śmieci leży na ulicach, nie są takie zadbane. Co ciekawe, drażliwy temat są, znaczy nie NPC, tylko te postacie, które chodzą, są bardziej pigmento dodatnie.
Przybałem, tak. Że powiesz, że na rogach stoją z bejsbolami, stoją panowie o imieniu Seba i generalnie pytają, czy masz
nie,
problem.
Nie, nie ma, ale bo można sobie podejść oczywiście do każdego człowieka, bo można sobie do każdego człowieka podejść i go spróbować zwerbować, co jest w ogóle niesamowitą mechaniką. I jeżeli nie uda ci się go zwerbować, bo na przykład on nas nie lubi, to możemy prześledzić jego życie i patrzeć, co jego plan dnia, jakby śledzić go, pojawiać się w miejscach, w którym on się pojawia i być może znajdziemy jakąś wskazówkę, na przykład jego przyjaciela, który ma problemy z policją. Wtedy jeżeli rozwiążemy te problemy z policją jego przyjaciela, to ten już zacznie nas lubić. Bardzo fajna jest to mechanika, naprawdę jest rewelacyjna.
No mi się wydaje fajne, taki emergent quest, nie? Że tak naprawdę musisz sam znaleźć tę misję.
Możesz sobie też wyświetlić i wybrać z listy, nie? W sensie to nie jest tak, ale wiesz, to jest na Lubi game, no nie? Ale nie musisz tego robić, możesz to spróbować sobie samemu i ta gra bardzo fajnie wciąga w ten świat. I ja bardzo dużo rzeczy robiłem właśnie tak sobie po prostu chodząc, odkrywając i właśnie tak wiesz, odkrywając, śledząc jakąś taką osobę po to tylko, żeby ją zwerbować. Także
nie, tutaj najlepsze, jak nie lecisz według rozpiski, tylko masz wrażenie, że jednak sobie tak jakoś układasz ten questline, ale powiedz mi, bo tak nie możemy chyba nie pozostawić tego słonia w pomieszczeniu nie zaadresowanego. Jak ten cały gimmick, którym ta gra była sprzedawana, czy to rzeczywiście jakby robi robotę, czy to jest takie powierzchowne, byle było? To możliwość jakby, że tak naprawdę całe miasto jest twoją piaskownicą do wybierania sobie postaci, które są jednokrotnego użytku, czy jak to działa w praktyce, opowiedz.
Przede wszystkim są, kurde, jakby to powiedzieć, no to jest, jeżeli o mnie chodzi, to ten patent jest rewelacyjny. On się sprawdza świetnie we wszystkich aspektach. Po pierwsze, te postacie, każda napotkana osoba ma osobne umiejętności, ma osobne wady. Czyli na przykład może być hazardzista, może być taki, co na przykład ma permadeath, czyli tam czasami umiera. Znaczy, że jak się nim zabijesz, to umrze, nie? Bo normalnie tak nie jest. Bo możemy być aresztowani. No właśnie, niektórzy mają tam znajomości w służbie zdrowia, więc leczenie innych postaci jest wtedy łatwiejsze. Niektórzy wychodzą szybciej z więzienia, niektórzy właśnie dłużej, bo ich policja nie lubi, niektórzy są poszukiwani, więc jakby automatycznie policja zaczyna ich gonić, ale na przykład mają broń na wyposażeniu, która jest interesująca. Więc jest, chodząc po ulicach sobie możemy patrzeć, obserwować osoby i wybierać sobie te, które nam albo przypasują do danej misji, albo będziemy uważali, że warto je zwerbować dla polepszenia ogólnego performance naszego teamu. Także jakby no to jest fajne, rewelacyjne. Prawdopodobnie, jeżeli gra się w to dłużej, to być może bardzo szybko można sobie zbudować taki team, że będzie po prostu rewelacyjny i już to straci swoją głębię. Ja nie pograłem na tyle... na jak tyle to długo. W
bo powiedz mi, to jest tak, że jak zmieniasz postać, to ta postać wraca do jakiegoś rostera, który możesz później w ramach ich planu dnia wykorzystać, czy
tak, oni tak, możesz się przełączyć w każdym momencie. Możesz się przełączyć w każdym momencie, jeżeli masz postać już zwerbowaną do teamu, to możesz się przełączać w dowolnym momencie. W dodatku jest bardzo fajna scenka, że one się spotykają na ulicy, wymieniają sobie takie, wiesz, taki, wiesz, kurde, taki small talk, nie?
I stukają się telefonami.
No tak, 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 że wiesz, tak spotykają się, przekazują sobie jakby... Znaczy, wiesz, to nawet nie jest przekazanie misji, nie? Bo to nie chodzi o misję, tylko po prostu, no teraz ty będziesz coś tam robić, wiesz, i co. Wiesz, no fajne jest, że to jest bardzo szerokie spektrum postaci. Naprawdę możemy wybrać każdego człowieka i każdym człowiekiem zagrać. Aha, i niektórzy jeszcze mają specjalne umiejętności, ale ich zwerbowanie jest trudniejsze, czyli ta misja nie jest, powiedzmy, a musisz wykradnij dla mnie z bazy danych coś tam, czy skasuj moje długi w tym banku, bo takie są podstawowe misje, które ci dają ten PC, żeby ich zwerbować. Nie? Jak zrobisz tą misję, no to już wygrałeś. Nie? Ale są takie na przykład właśnie osoby, które są albo mają specjalną broń, albo specjalną umiejętność, którą warto będzie wykorzystać i warto mieć taką osobę w teamie. No więc te misje do tych jakby postaci tego wyższego tieru, no to są wtedy trudniejsze, są kilkuetapowe i no i niestety jak sobie z jedną postacią tak sobie zepsułem, że po prostu zepsułem jedną misję, no to już nie dało rady, musiałem czekać innej postaci, bo już skończyły mi się możliwości jakby
wkupienia się.
Tak. Skończyły mi się możliwości wkupienia w łaski, nie? Ale możemy również sobie, bo tam możemy sobie wykupywać sobie też dodatkowe perki dla nas za specjalne punkty, które oczywiście znajdujemy w zaznaczonych na mapie lokalizacjach, wiesz. I o czym ja tu mówiłem? Aha, o tych perkach. No właśnie, możemy sobie już wtedy wykupić, że to werbowanie jest łatwiejsze i mamy dostęp do całej listy jakby aktywności danego człowieka. No.
Ja strasznie żałowałem, że ta gra nie ma, że to nie ma koopa na starcie, ale to wydawałoby się zajebiste, gdyby wiesz, od razu można było taki team stworzyć i wtedy wiesz, tak jak nie wiem, w Gangu Olsena albo w jakimś takim typowym filmie, wiesz, Gajericzego, po prostu koordynowane akcje, tu pielęgniarka, tam wiesz, tam kurier, tutaj jakiś policjant i wiesz,
ale teraz jest koop? Jest koop, ja się nim nie bawiłem. Także możemy się kiedyś pobawić, jeżeli kupisz sobie kiedyś abonament. Tak, jasne, chętnie. Tak, bo koop jest zupełnie oderwany trochę od tej kampanii, także to jest okej. No i co jest fajne? Przede wszystkim jest bardzo fajne, co i nawet zapisałem sobie, nawet chyba na Twitterze wrzuciłem obrazek, że bardzo mi się ten patent, bo sobie znalazłem taką postać i sobie nią grałem, sobie ją bawiłem się taką, wiesz, ryczącą 60-tkę.
Tlenioną.
Tak, taka tleniona jeszcze w sukience, kurde, z panterki, wiesz, taka typowa, kurde, 60-tka, taka, wiesz.
Z UK.
Znaczy, nie wiem jak u was, ale u nas na wakacje takich przyjeżdża pełno po prostu, wiesz, no ja tak, widzę tak, na co
to jest pewien typ geograficzny, także wiesz.
No tak, 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 ale wiesz, ubranie w panterkę i wiesz, włoski, nie? Dobra, no w każdym razie po prostu niesamowite jest, że można, po prostu jest coś, co naprawdę ujęło mnie w tej grze i to tak ujęło mnie mocno na plus. Bo autentycznie zabawa jest niesamowita. Po prostu możemy sobie werbować, nie dość, że werbować sobie różnych ludzi, to jeszcze możemy w sklepach kupować i odblokowywać im i po to zarabiamy właściwie pieniądze, ubranka i możemy przebierać. Tych ubranek jest naprawdę masa. Tych sklepów, które musimy spotkać najpierw na mapie, czyli musimy do tego sklepu jakby wejść. Znaczy podchodzimy do witryny po prostu, nie? Także nie to, że wchodzimy do sklepu, tylko podchodzimy do witryny i go odkrywamy jakby i przeglądamy ten cały inwentory, który w danym sklepie jest. No to absolutnie, absolutnie zajebiste jest to, że jest cała masa tych ciuszków, w które możemy te nasze kurde 60-tki, bo ja sobie zrobiłem team takich kurde babci 60-tak, może nie babci, tylko takich właśnie kurde tych, kurde laseczek. I autentycznie, kurde serio, ja kurde bawiłem się, kurde mówię, no kilka godzin bawiłem się, kurde w przybieranie tych kurde ryczących kurde 60-tek, wiesz, normalnie jak wiesz, bawiłem się tym jak taki typowy kurde otaku się bawi, kurde w jakąś grę, w rozbieranie panienek, nie, żeby jak najbardziej wiesz, kurde wyczesane kreacje sobie tym moim kurde robić babeczką, także kurde, no autentycznie kurde rewelacyjne, nie?
Chłopcy z Ubi wiedzą, co lubisz.
Tak, chłopcy z Ubi wiedzą, co lubisz. Tak. Normalnie wydawało mi się, że Że nie będę w stanie spotkać sobie takiego settingu, kurde, w grze, który by mnie aż tak bardzo ujął, jak właśnie w tym Watch Dogs Legion. I autentycznie, serio, to mnie ujęło.
No, ja mam tą grę w planach, powiem ci szczerze, ale muszę się do niej przekonać, bo o ile ta początkowa historia tutorialu tego głównego, tego początkowego bohatera mnie ujęła i tam ten twardy reset później, to powiedzmy jakby sama ta fabuła złożenia w mieście z jakimiś randomowymi typami, robienia jakichś randomowych misji na jakichś randomowych budowach mnie totalnie nie jakby była mech, więc mówiąc szczerze, ale przekonałeś mnie, żeby spróbować ponownie.
Wiesz co, bo jak się właśnie chodzi o to, żeby inaczej, jeżeli podchodzimy do tego na poważnie, że to jest poważna gra, ja jestem poważnym graczem i oczekuję poważnej fabuły, no to nie, to ewidentnie nie siądzie, nie? Ale jak się trochę właśnie tak wyluzuje i zacznie się bawić, po pierwsze, w eksplorację świata, w przebieranie tych, kurde, ludzi, których masz w teamie, nie wiem, nawet te misje takie nawet skradankowe, wiesz, ona, ta gra bardzo, bardzo klimatem mi Deus Exa Human Revolution przypominała.
No właśnie, bardzo. Taka było moje wrażenie, bo to trochę podobny tak. Świat, może trochę mniej zaawansowany, ale podobny.
Natomiast ale też właśnie, właśnie też jest fajny, bo włamujesz się na komendy, na tych komendach są różne przejścia, masz takiego robota pająka, którym chodzisz po tych tunelach wentylacyjnych. Nie, no klimat z tego właśnie też włamywania się do policyjnych miejsc, dostrzeżonych miejsc, których jest mnóstwo na mapie. One są porozsiewane. Tam również można, wiesz, można sobie zrobić zdjęcie, bo są specjalne takie mechaniki, żeby zrobić sobie w tej komendzie zdjęcie, żeby mieć udokumentowaną tam ewidencję, że coś tam ta policja robi źle. Nie. Jest bardzo fajne i te skradankowe. Powiem ci, że jak nie jestem jakimś wielkim fanem skradanek, bo te skradanki to zawsze to były takie dla mnie. No nie, generalnie nie jarały mi skradanki nigdy, to jeden taki skradankowy, taki mocno casualowo skradankowy patent mi się podoba, nie? Że, nie, bardzo, bardzo fajne, bardzo przyjemne. Kurczę, także grę polecam, natomiast ja daję jej, kurwa, 1 na 10.
A dlaczego? Co się stało?
Stary, ponieważ, kurde, ponieważ oni postanowili sobie, że nie wiadomo dlaczego, oni postanowią złączyć uniwersum z Assassin's Creed i mamy, kurwa, misję asasynów. Racja. I nie tylko, że wiesz, jeszcze jakby ta gra się. Żeby ta gra się ograniczyła do standardowej aktywności, czyli na przykład, wiesz, tam robimy misję, gdzie wyświetlają nam się na mapie po prostu poszczególne misje tam dla asasynów, gdzie po prostu idziemy do jakiejś zamkniętej lokacji, wkradamy się, musimy spełnić jakiś tam warunek, że nie mogą nas odkryć, albo że możemy siłą go zabrać, w każdym razie wykradamy jakiś artefakt asasynów, czy tam templariuszy, whatever. I to jest fajne, ale kurwa odpaliłem misję, która mnie rozpierdoliła w drobny mak i w dodatku jej, jak zwykle w takich typu grach, nie dało rady jej przerwać i utknąłem. Otóż, rozumiesz, wchodzisz do kurwa lochu, kurwa asasynów, który jest pod Londynem. Wiesz, gra polega na jeżdżeniu samochodami po mieście, gra polega na chodzeniu, na strzelaniu. Natomiast tam, kurwa, wjebali, kurwa, platformówkę. Stary, i to jest, kurwa, masakra. Bo tak, masz postać,
tego
która
się nie spodziewałem.
No, i kurwa, po prostu masz postać, która tam, wiesz, no kurde, no trochę na przykład się gorzej porusza, no i już wiadomo, że to spieprzysz, albo nie, kurde, na autentyk. I tak, idziemy do takiego lochu, kurde, asasynów i on jest, kurwa, ciemny. Jest tam ciemno, kurwa, jak w dupie. I nieważne, że tam te RTX i inne gówna działają, nie? W tym sensie jest ciemny, jednostajny, kamienny i jest, kurwa, labirynt, stary. Musisz zebrać po tym labiryncie, skacząc po tych jebanych platformach w kółko wiecznie, wiesz, po takim, wiesz, że wchodzisz tam, a to wchodzisz, schodzisz, a to trochę poskaczesz, a to w labirynt wchodzisz, wiesz, taki kamienny, ciemny, szarobury i takie, wiesz, te świecące punkty, takie światło bzdrynie zbierasz, kurde, które musisz zebrać wszystkie, żeby coś tam się odblokowało, nie? I one są ułożone, nie to, że chodzisz i po prostu odnajdujesz je sobie i dochodzisz, tylko idziesz jakby przez taki tor przeszkód, nie? Czyli błądzisz po tych lochach w poszukiwaniu tych światło bzdryni, ale jak znajdziesz jednego, to wiadomo, że w tą stronę musisz iść, żeby tą znajdźkę znaleźć następną, nie? I oczywiście spadasz, kurde, z tej platformy, spadasz na sam dół, gubisz się i już nie jesteś w stanie znaleźć tej drogi, ponieważ, kurwa, już zebrałeś te pierdolone światło bzdrynie, kurde, z kurwa drogi, więc nie wiesz, którędy iść, więc, kurde, plączesz się. Stary, ja spadałem cały czas w tym samym pierdolonym miejscu, mimo że kurde, wiesz, wydaje mi się, że całkiem spoko skaczę po tych platformach, nie? To po prostu jest takie miejsce, gdzie kurde, no ni chuja, nie da. Podchodzę, kurde, klikam i ona spada zamiast przeskoczyć. W sensie, wiesz, no jakby, kurwa, nie wiem, masakra, no autentyk. No i to szukanie tych, wiesz, żeby jeszcze po upadku te świecące punkty, które pełnią również, niestety, tak to zostało zaprojektowane, bo są umieszczone w tym miejscu, żeby pełniły rolę punktów orientacyjnych, żeby było wiadomo, w które drzwi przejść. Bo one są jakby, są tak ułożone, żeby właśnie widać było, którędy trzeba iść do następnego, nie?
Więc widać, no tak, że jak ktoś... sobie pierwsze trzy pozbierasz, no to już musisz odnaleźć na ślepo.
No to już, no, a mi zostały dwa. I zawsze spadałem w tym samym miejscu, więc nie to, że pierwsze trzy, tylko kurwa tam...
Drogę na górę tak. Szła i znasz.
Nie, właśnie kurwa nie, bo to jest wszystko szare i takie same, bo to jest loch. Wiesz, jakby to było w mieście, to bym znalazł punkty kontrolne, bym wiedział, koło tego rozjebanego kartonu mam skręcić, koło tego, wiesz, kurde, no jakby...
A czy w tej grze w ogóle jest skakanie, czy tam jest tylko jakieś turlanie się?
No właśnie, kurwa, chodząc po mieście, tego skakania, kurwa, prawie że nie ma. I tutaj nagle dają ci, kurwa, skakanie. Po kurwa lochu, okay. Kurwa, asasynów.
Logicznie.
Po prostu masakra. Pierdolnąłem to, stwierdziłem, że pierdolę, nie gram w to, wyłączyłem, sorry. Jeżeli ktoś się dziwi, kurwa, czemu ludzie nie kończą gier, to może dlatego nie kończą gier, że kurwa wpierdolacie nie wiadomo co, panowie deweloperzy.
Ale to był opcjonalny dungeon, co, po co tam chodziłeś?
Kurwa, no po co robiłem, bo kurwa chciałem nagrać odcinek podcastu, więc chciałem wszystko zobaczyć.
Słuchaj, maksowanie gier nie jest dla słabych, no nie ma lekko, stary.
A, kurde, chuj im na monogram, sorry. Także 1/10, ale grę polecam.
Fajna gra była.
Tak, fajna gra była, ale 1/10. Nie, tak całkiem szczerze, to gra bardzo mnie ujęła, bardzo mi się spodobała i tym bardziej większa była moja wściekłość, że utknąłem na kurwa lochu ze Assassin's Creed. Za Assassin's Creed. Kurwa, no stary, ogarniasz
to? Możemy już kończyć odcinek. Dobra, to wiesz co, to powiedz tak, ja mam propozycję. Wyślij mi tego save'a, ja ci to przejdę i potem będziesz mógł grać dalej i dokończymy
to,
rozmowę.
To może dam ci po prostu, to łatwiej dać ci jest konto na GeForce Now, bo save'a ci nie
może
wyślij,
być.
Niestety.
Może być.
Ej, to przejdź mi te światło, ja bzdrynie i będę grał dalej, bo kurde, autentyk, serio, no. Serio, po prostu.
Masz tak w banku.
Kurde, ale to jest tak absurdalne, że autentyk, no kurde, grasz sobie w jakąś, wiesz, w jakiś, kurde, wiesz, w jakąś zupełnie inną, kurde, wiesz, markę, nie? Zupełnie...
No, czym jest gra bez wyzwań? No, bez wyzwań nie ma satysfakcji, no. Tak jest życie.
No ale... Kurde, to jest to, o czym ja mówiłem, kurde, jeżeli chodziło o Ni no Kuni 2, stary. Ni no Kuni 2 jest grą, której chodzisz po mapie, taki typowy japoński RPG, nie? JRPG. Chodzisz po mapie, masz kurde walki z wrogami, wiesz.
Turowe chyba, z tego co pamiętam.
Takie
enkanterowe, jak to z JRPG.
Tak, takie enkanterowe, ewidentnie enkanterowe, tak. Chodzisz, wiesz, kurwa, w sensie, wiesz, no kurde, cała gra i pod koniec gry, kurwa, jeb, skakanie po platformach w 3D, stary, ogarniasz to? Tego nigdy, kurwa, nie było w tej grze, nie było tej mechaniki i nagle, kurwa, to jest boss. W dodatku, kurwa, z gry, która stricte nie radzi sobie w 3D, nagle, kurwa, musisz skakać po platformach i w nie celować. Wiesz, nagle, kurwa, Mario. No, kurwa, naprawdę? Tak samo, ale tak samo jest tutaj, masz, kurde, wiesz, kupujesz sobie... Kurwa, przecież jakbym tą kupił grę na premierę, to bym dostał, kurwa, kurwicy. I oddałbym tą grę jak, kurwa, badyl, kurwa, cyberpunka. Jak słowo daje.
Być, bo ten dungeon byłby, wiesz, po tych 20 godzinach, kiedy już nie możesz gry oddać się tam dwóch.
Nieważne, oddałbym do sklepu i się wyhandryczył, żeby mi oddali pieniądze, whatever. Kurwa, no kupujesz, kurde, wiesz, grę o hakowaniu i dostajesz, kurwa, skakanie, kurde, w Assassin's Creed'zie po, kurwa, lochu.
Nie, ale ja też się nie mogę z tą zgodzić, tak dla że tak powiem, zachowania, że tak powiem, zdania odwrotnego. Bo wiesz, jakby gry polegają na tym, że czasami gra jakby cię czymś zaskakuje, prawda? Znaczy, nie wiem, przechodzisz przez ścianę mgły, a to nagle, kurna, jakiś demon, nie? I ci daje maczugo po łbie i cię nie ma. I
bez, no ale przepraszam,
nie
jeżeli...
Przepraszam, bez, ale... Nie byłoby emocji.
No nie, no ale stary, no to jest właśnie to najgorsze podejście, bo jeżeli idziesz przez ścianę mgły i na ciebie wyskoczy demon, a gra jest o ubijaniu demonów, to ja nie widzę w tym nic złego. Jeżeli, kurde, masz, nie wiem, grasz w horror,
no
i masz
tam gra położenie po jakichś zakamarkach i znajdowaniu różnych dziwnych rzeczy. No,
no tak,
też.
Ale jeżeli, stary, jeżeli, kurde, no nie wiem, jakby ci to powiedzieć, no, kurwa, kupujesz sobie Call of Duty i, kurde, grasz sobie to w Call of Duty, ale dostajesz, kurwa, misję i dostajesz, nie wiem, kurwa, partię szachów i musisz ją wygrać.
Wiesz, ja myślę, że twoje problemy rozwiązała po prostu by opcja, tak jak nie wiem, w Division, po prostu porzuć misję i wtedy wracasz do wyjścia i nie musisz się walić.
No tak, to już sobie nie wlazł, ale tego nie ma, już tam zostałem na koniec, już tym szatknąłem w tym kurde tym
dungeonie. Tak jak w Nowym Jorku, czekając na ciebie, to trochę tak jest, no niestety.
No tak. Także mówię, no to jest taka, widzisz, no ja... Kurde, o ile lubię, wiesz, w grze, kurde, wyzwania, to jednak nie lubię miksowania, jakie to słowo, gatunków. O, nie lubię miksowania gatunków. Bo jeżeli chcę grać w platformówkę 3D, to sobie właśnie sobie, jeżeli mam ochotę pograć sobie w lochy i sobie tam chodzić, to sobie kupuję Assassin's Creed'a. Jeżeli lubię platformówkę 3D, to sobie kupuję Mario i mam skolko ugodno tego. Nie wiem, kurde, jakiś tam Crash Bandicoot czy inny gówna z Sony sobie kupuję i też mam, kurde, platformówkę 3D i jestem zadowolony, jeżeli bym lubił te gry w ogóle. Wiesz, no ale jeżeli kupuję grę o hakowaniu, jeżdżeniu autami i przebieraniu starych bab, no to przepraszam bardzo, ale kurde...
Nie, ale tak nie było napisane na pudełku, to po prostu była gra z miejskim jakimś takim, wiesz, miejskim
ale nie było na pudełku ale nie było na pudełku napisane, kurde, uwaga, w środku jest Assassin's Creed.
Nie, wiesz, ja myślę, że nie ma co, wiesz, dorabiać jakichś teorii, bo jednak, wiesz, no gra jest jaka jest, tylko wydaje mi się, że to jest po prostu zły game design, jeżeli nie możesz po prostu wyjść z misji, ani zginąć, ani nic zrobić, żeby ją porzucić, skoro ci nie idzie, prawda? No to nie może tak być. To tak jakbyś się, wiesz, zablokował w jakimś, wiesz, to raczej jako bug mi się tutaj jawi, no bo mówmy się, no nie może być tak, że nie możesz skończyć misji, bo nie potrafisz, a nie możesz nawet, nie wiem, ani załadować save'a, bo to jest gra always online, ani nie możesz wyjść, ani zginąć, prawda? Bo nie masz jak.
No właśnie nie da się i wiesz, jeżeli wiesz, wychodzę z gry, wchodzę od nowa, to niestety ląduję cały czas w tej samej misji, w tym samym dungeonie.
No właśnie to jest... tutaj ja bym się tu, wiesz, ja bym się nie trzeba gatunku ani zawartości, tylko bardziej po prostu, no jednak błędów takich technicznych, no bo umówmy się, to jest dziwne w takiej grze. Normalnie miałbyś opcję ładowania save'a przynajmniej, a w takiej grze nie ma save'ów, no więc nie możesz.
Nie, no tak, tylko widzisz, no ja trochę czuję tutaj taki, wiesz, czuję tutaj, że nie tak... Wiesz, no, zdawali sobie sprawę z pewnych niedociągnięć tej gry i jakby gdzieś ktoś podjął decyzję, to co, dorabiamy brakujące feature'y, które tam kiedyś obiecywaliśmy? Czy może, wiesz co, kurde, damy im asasynat, niech mają, w końcu to też gra, nie? I to tak, nie wiem, no dla mnie takie, mówię, kompletnie absurdalne, no bo mówię, nie lubię być zaskakiwany właśnie tym miksowaniem gatunku, no bo po to kupuję jakiś tam gatunek gry, żeby nie musieć grać w inne, w sensie, no kurde, też byś nie chciał, kiedy by ci się, nie wiem, nagle nie wiem, jakby do Destiny by ci wrzucili, nie wiem, RTS-a na przykład, nie? W które ty nienawidzisz grać.
Może tak. No, zakładając, że nie byłoby to obligatoryjne, tak, to pewnie bym się zirytował. No w twoim przypadku wydaje mi się, że to po prostu ktoś nie pomyślał, że ewentualnie, nie wiem, chodzi o jakieś ordynarne po prostu przedłużenie rozgrywki, żebyś się musiał z 10 godzin pomęczyć w tym dungeonie, a potem dopiero ta gra, wiesz, poszedł dalej. Także no nie, no to Ubi czasami tak ma, ja bym się to jakby nie, może poprawią, może nie poprawią, bo nie, bez sensu, bo już musiałem zakładać nową postać, no bez sensu.
No właśnie, nie, no tak, ale dobra, no już kurde, no, zacząłem grać w Breakpointa teraz, więc hej, no. Nic no złego właśnie. Się nie stało koniec końców, także...
Jak ten Breakpoint, bo przyznam, że ta gra nie miała dobrego odbioru. Ja pamiętam, że trochę tam pogrywaliśmy w becie otwartej w tę grę i też raczej było dużo śmiechu chichów niż jakichś zachwytów nad grą, bo było dużo takich dziwacznych rzeczy, ale jakoś, no nie wiem, no ja nie byłem wtedy na etapie takich gier, więc może po prostu to było skrzywiało mój ogląd sytuacji, prawda? Co ty sądzisz?
Wiesz co, nie chcę się na razie wypowiadać, bo mam 6 level w tej grze. Pograłem, nie wiem, 4 godziny może? 5? No naprawdę, nie wiem. I ta gra, przytłoczyła mnie ogromem możliwości, ogromem misji, ogromem jakby... No w ogóle z ogromem ilości broni i tam takich rzeczy, więc nic ci nie powiem na ten temat, bo po prostu mam wrażenie, że liznąłem 100 tej gry, także sorry, ale... Musimy pograć razem, to sobie odkryjemy.
Jasne.
Jasne. Generalnie na razie wrażenia są mocno, mocno pozytywne. Taktyczna strzelanka, która nie wybacza błędów, bo ci wrogowie są ogarnięci. To AI sterujące tymi wrogami nie jest aż tak głupie, jak w The Division ci wrogowie myślą.
To chyba jest kwestia dyskusyjna, bo ja widziałem to AI w akcji, może poprawili je trochę, ale znaczy ja muszę powiedzieć, że ogólnie ja problem z tą grą nie mam na poziomie mechaniki, bo to jakby jest lepiej, gorzej, tam AI, nie AI, to jest inna kwestia, ale faktem jest, że jeżeli powiedzmy, nie wiem, aż tak mnie to nie raziło wtedy, jak grałem przed premierą, ale jak pograłem sobie w Wildlandsy kilkanaście godzin, to zauważyłem, że tam w Wildlandsach ten świat jakby sprawia jakieś minimalne wrażenie, że to jest tak żywy świat, w którym coś tam się dzieje, prawda?
A tutaj nic, tak.
A na tej wyspie to wszystko jest taka właściwie autoparodia tej Wildlandsów, tylko w innym settingu. Wszystko jest takie totalnie odrealnione, takie bardzo wręcz groteskowe, prawda?
Zgadzam się.
Za każdym rogiem jest jakiś dron albo jakiś jeep z żołnierzami i tak naprawdę czujesz się trochę jak w takim Fortnite dla fanów taktycznych strzelanek.
Tak, ale tak, to tu się zgadzam w tym, że odczucie mam dokładnie takie samo. Natomiast to, co mi się podobało, to, że ta strzelanka nie jest... No, to nie da się tam iść na Rambo, nie? Więc
no tak, ale to myślenia... Wildlands tak samo i wydaje mi się, że poprzednie części tak miały tak samo. To jest taka trudniejsza wersja.
Nie grałem, także nie powiem ci. Także nie powiem ci, w każdym razie mi poziom wyzwania bardzo odpowiadał, bo trzeba przemyśleć akcję, szczególnie jeżeli nie bierze się towarzyszy, a idzie samemu, no to jest trudno. Jest trudno, nie da się iść na Rambo, trzeba pomyśleć. Czasami najmniejszy błąd skutkuje odkryciem i ci wrogowie naprawdę cię odnajdują, tak. I może nie być, wiesz, nie być wesoło. Także no, na razie wszystko jest na plus w tej grze, nie? Także zobaczymy, możemy pograć kiedyś, bo ja jestem chętny.
Chętnie. Znaczy, ja muszę tutaj, ta gra miała mnie kiepski start, ale ogólnie jakby lubię takie klimaty cyberpunkowe trochę, więc może dam jej drugą szansę. Na pewno ten typ gry jakby coraz bardziej mi interesuje ostatnio, ale nie jest to łatwa gra i to nie jest tak, że można sobie tak zupełnie się wyluzować i iść na pałę, jak to mówisz.
No tak, ale właśnie, kurde, właśnie przez to jest fajna. Bo w takim Far Cry 6 no to idziesz i napierdzielasz i to właściwie... To nic nie jest takiego, wiesz, to taki, wiesz, taki Serious Sam trochę, tyle że rewolucyjno-kubański, nie? A tutaj no jednak musisz myśleć, musisz przemyśleć każdy swój krok, musisz tak, nie wiem, albo ja po prostu tak lamię w tej grze, że to jest takie mega wyzwanie dla mnie, że muszę spinać się przed każdym wrogiem i spróbować go, wiesz, jakoś tam zminimalizować, jak tych wrogów jest 20 na lokacji, no to mimo wszystko... Nie mogę wbiec między nich, nie? Ale...
Jak to? Jak w ogóle wygląda rozgrywka, powiedz? Bo tam, ja z Wildlandsów pamiętam, jak trochę tam kilka tych misji zaliczyłem, że tam generalnie zwykle jest tak, że jak masz misję, no to dodają ci boty, jeżeli nie masz towarzyszy w koopie, ale w Breakpointie, z tego co pamiętam, są też misje solo, prawda?
Znaczy, możesz wybrać sobie. Ja na razie grałem tak, że można sobie wybrać, możesz albo wziąć ze sobą towarzyszy, albo ich nie wziąć. Okay. Możesz sobie robić i solo, i nie solo. Wiesz, ja mam trochę niechęć do grania z wirtualnymi towarzyszami, ponieważ, wiesz, cały czas się boję, że to będzie, wiesz, kurde, jedna wielka misja eskortowa, nie? Których nienawidzę w grach.
No tak, ale tak, bo nie wiem, że masz siłę o mnie, ale masz też kolejne osoby do niańczenia, które mogą wykryć.
Tak. No także, kurczę, no. Wiesz co, musimy pograć, mówię, ja pograłem na tyle krótko, że ciężko mi tutaj cokolwiek powiedzieć tutaj grze takiego, co by było w ogóle miarodajne, naprawdę, wiesz, no. A zainteresowałem się tą grą tylko dlatego, że po prostu Ubisoft akurat odpalił swoją platformę do NFT-ków, o którym porozmawiamy sobie później, w każdym razie dodając itemy z tej gry, więc po prostu pomyślałem sobie, że po co mam grać, wiesz, po co wybrać inną grę, sobie testuję tą, skoro będzie na czasie, także tylko dlatego wybrałem tę grę, nie? Także.
Fajnie.
Ale mówię.
Świetnie.
Tak, to co?
Watch Dogs. Skoro już o tych... tak, co jeszcze mamy na tapecie growego, powiedz mi. No, aż tak dużo się nie dzieje w tym roku, prawda?
No nic się nie dzieje, tak, ale pokazał się jakiś tam Matrix na Unreal Engine. Ja co prawda go nie odpaliłem, bo to na konsolach nowej generacji, a wszyscy wiemy, nie mam konsoli nowej generacji, ponieważ nadal w sklepach nie są dostępne. Więc stwierdziłem, że skoro gram na GeForce Now, to już kurde, pieprzcie się korporacje giereczkowe i po prostu jak mi się skończą gry na GeForce Now, to pójdę na xClouda i będę testował gry Microsoftu i tyle. Znaczy z usługi, nie? Z tego. Boże, jak to się nazywa? Z Game Passa. O. Ale właśnie.
Do tej pory dorobią się apki na iOS.
Apka na iOS to mnie nie obchodzi, ja bym chciał apkę na kurde macOS-a.
No tak, tak, no, w sensie to mam na myśli, jestem wiesz, tak, profanem, tak. Nie znam się.
A, no tak.
Jakieś tam iOS-y tam inne. Ten taki drogi system operacyjny. Jak ktoś tam...
Nie drogi, on jest darmowy.
Tak, darmowy.
No serio, bez kitu, jest darmowy. Masz Maca, masz darmowy i możesz sobie pobrać. On jest za darmo. Możesz sobie nawet Hackintosha złożyć, sobie pobrać ten serwis z OS za darmo. Stary. On nie jest płatny.
Tak, no w sumie teraz już kompy mają UEFI, BIOS, to już nie ma problemu.
No, także wiesz. No, ale właśnie, był ten Matrix, takie demko, które pokazywało na sprzętach nowej generacji, na konsolach, możliwości Unreal Engine 5. Nie wiem, widziałeś te
filmy? Tak, widziałem, no.
I co o tym sądzisz?
Fajnie, bo taką grę wypuścili kiedyś tak naprawdę, prawda? Bo to jest takie bardziej, jak ja rozumiem, takie bardziej tech demo, prawda? Więc
no właśnie.
Więc trochę jakby, okej, na pewno się cieszę, bo wygląda to dużo lepiej, w sensie jak na swoją generację, w której to się pojawiło, niż Enter the Matrix, kiedy wyszedł, bo wtedy ta gra była kanciasta nawet, jak na tamte czasy. Ten 2000 chyba pierwszy rok, czy to, którym to wyszło roku. A to wygląda całkiem ładnie, tylko pozostaje pytanie, czy ta gra była komukolwiek potrzebna, w sensie w obecnej, w tej formie, którą widać. Bo trochę no, jakby wiesz, już raz tę grę wydali, tylko w gorszej grafice, więc to byłby taki de facto remake.
No tak, ale widzisz, no raczej właśnie tutaj chodziło mi o ocenę tej możliwości tego silnika i powiem ci, że ja oglądałem materiały wideo z tego i bardzo mi się podobało.
Nie, no graficznie wygląda super, super, tylko no
pytanie. Ale nawet to, wiesz, nie graficznie,
nawet zniszczenia, jakąś, prawda?
Nawet zniszczenia aut grafikę. Są bardzo, bardzo, bardzo realistyczne. Czyli nawet tutaj dochodzimy też do tego silnika fizycznego.
Tak, tak, tak. Nie, no, wydaje mi się, że to teraz bardziej. Jest lepszy przykład niż na poprzednie demo Unreal 5, które było jakiś czas temu i to no, wygląda super i no, pokazuje, czym gry mogą być, tylko jeszcze muszą chyba jakieś zautomatyzowane quasi AI do pisania reszty tej gry, której nie ma poza grafiką, żeby ta gra wyszła w jakimś skończonym czasie, bo nawet te dzisiejsze gry się nie mogą wydać nigdy. Natomiast sama grafika jest super, tylko no, to już właściwie jest, wiesz, film, prawda? Tylko, kurczę, pytanie, kto się porwie na jakąś grę na tym engine, taką wykorzystując te możliwości naprawdę.
No i właśnie, do tego chciałem zmierzyć, ponieważ tutaj chciałem, jak już to przegląd hejterski, giereczkowy przegląd hejterski, chciałem pohejtować, ponieważ oczywiście wszyscy w polskim giereczkowie rzucili się i wszyscy powiedzieli, i wszyscy ze wszystkich tweetów tych wszystkich osób, taka, że o, jak to super wygląda. No i tutaj się zgadzam, bo wygląda naprawdę super. Niezależnie od tego, co twierdzi Wymiot, mi też spadły majtki, jak to oglądałem. Chociaż Wymiot tam mówi, że to wcale nie jest takie fajne. Ale nie, na mnie zrobiło wrażenie to demko, więc jest okej. Z tym, że wszyscy rzucili się, że o, no to teraz będą już takie super gry, bo już jest silnik, więc wszystkie problemy zostały pokonane, teraz już gry będą tylko takie, wiesz, taki hura optymizm, co mnie bardzo zdziwiło, że ten hura optymizm był z głównie tych osób, które hejtowały mikropłatności, które hejtowały to, że korporacje zarabiają pieniędzy, że korporacje zarabiają pieniądze na grach, nie? Przecież silnik nie jest w ogóle jedną z bardziej ważnych rzeczy, żeby... pamiętacie te mityczne na Xboxie 360 w GTA 4 klapki, które tam się wszyscy spuszczali, że jak postać idzie, to te klapki sobie tam dyndają i że w innych grach tego nie było, a jeden youtuber przebrał się w coś i powiedział, że Watch Dogs uczy, że Watch Dogs jest słabe, bo... mówię o pierwszym Watch Dogs, bo wtedy jeszcze oglądałem tego youtubera głupiego. I on się przebierał i on tam mówił, że Watch Dogs uczy, bo Watch Dogs jest takie fuuu, taka wydmuszka, a patrzcie, GTA 4 i są klapki, rewelacja. Wiesz, i chciałem powiedzieć, że kurde, możliwości generalnie, ja wiem, że Unreal, że piątka, nie? Że Unreal piątka o wiele daje więcej możliwości, z tym, żeby wszystkie te możliwości silnika zostały wykorzystane w grach, to przede wszystkim potrzebny jest budżet na stworzenie i wrzucenie do gry tych wszystkich assetów, czyli tych wszystkich twarzy idealnie zeskanowanych i odwzorowanych, żeby Keanu Reeves wyglądał jak Keanu Reeves, prawda? No bo to też wygląda rewelacyjnie. Ale to wszystko kosztuje, to jest budżet, żeby miasto było tak imponujące, żeby modele pojazdów były tak imponująco zaprojektowane, żeby przy crashu, wiadomo, ta fizyka miała gdzie zadziałać, to wszystko musi być zaprojektowane. I no, wszyscy ci, którzy najpierw hejtują, że korporacje zarabiają pieniądze, a potem wyrażają nadzieję, właściwie graniczącą z pewnością, że od teraz to już tylko takie gry będą i właściwie to, że te takie gry nie powstaną, to jest tylko i wyłącznie zła wola korporacji, jest moim zdaniem kompletnie bez sensu i o tym właściwie chciałem powiedzieć i to pohejtować, bo naprawdę, przecież silnik to jedno, ale cała te możliwości silnika, jeżeli chcielibyśmy wykorzystać je w grze, to dają niesamowity narzut, jeżeli chodzi o budżet i rozmiar teamu pracującego nad tą grą. Więc to po pierwsze nie oznacza, że te wszystkie gry od razu zaczną wyglądać tak samo jak to demko Matrixa, ale jeszcze, hej, no, hejtujecie ludzi, hejtujecie korporacje za to, że zarabiają pieniądze, hejtujecie deweloperów za to, że zarabiają, ale jednocześnie oczekujecie, kurde, czegoś, co wymaga niesamowitych budżetów. Hej, no ludzie, puknijcie się, naprawdę, proszę. Dobra, to z mojej
strony. Każdy chciał mieć światłowód, nie każdy chciał za niego płacić, to nie ma lekko, ale też...
Nie, no ja wiem, tyle, że no, to tak widzisz, no, mnie to smuci, że to są wszystko ludzie, którzy oni wypowiadają się o grach i oni, wiesz, mają swoje kanały na YouTube i oni opowiadają i wiesz, a społeczność, która nie musi być przecież zajebiście wykształcona, bo nie musi być. Żeby grać w gry, nie trzeba nic robić, właśnie to jest najpiękniejsze w grach, że grasz i... Nie wiem, no wiesz, jakby ja nie wymagam od każdego, żeby był jakimś tam, nie wiem, zajebistym kimś, nie? Bo gry mają właśnie nie być hermetyczne, gry mają być maksymalnie inkluzywne. Ale chodzi o to, że ci ludzie wypowiadają się, a inni, którzy nie mają wiedzy, słuchają tego i potem kopiują to i to się wszystko tak bez sensu, nie wiem, kręci, no moim zdaniem absurdalnie.
Ja myślę, że to jest kolejny przyczynek do rozmowy o tym, że jakaś taka nauka ogólnych pewnych takich zależności procesów ekonomicznych w społeczeństwie, no, w szkołach kuleje i to od lat, bo ludzie nie łączą jakby jednego z takie myślenie rozłączne, prawda, że niskie podatki i dobrej jakości usługi publiczne, prawda, albo prawda, wolność i bezpieczeństwo, albo jakieś takie, wiesz, takie często jakby zupełnie niepogadzalne elementy, ale oczywiście chcielibyśmy zjeść ciastko i mieć ciastko, więc chcemy mieć dobre, nowoczesne silniki i tanie gry, prawda, więc no niestety.
No tak, no to ale, przypomina, ale, tak, no to tak przypomina.
Ale jest światełko w tunelu. Bo wiesz, wydaje mi się, że jednak jednym z takich głównych punktów, które były zachwalane przy tej poprzedniej jeszcze prezentacji Unreal Engine 5, to było to, że ten engine ma jednak upraszczać pracę, prawda? I o ile, że tam oczywiście, disclaimer, wiadomo, zanim wszyscy się przejadą po nas, wiadomo, że nigdy nic nie jest tak proste ani tak tanie jak w marketingowych prezentacjach, bo to jest tak to po prostu działa, ale no jednak sam ta idea, że można wziąć jakieś asety gotowe z innej branży i je dostosować w locie do potrzeb gry, no już nam daje trochę mniej roboty. Oczywiście wiadomo, że to w praktyce i tak są ogromne koszty i te koszty rosną praktycznie wykładniczo od lat, jeżeli chodzi o robienie gier, bo sam dzień zdjęciowy razem z odpowiednią ekipą na, nie wiem, na przykład na scenie do motion capture to są ogromne pieniądze. I jeżeli chcemy jeszcze skanować twarz i tak dalej, to są po prostu kosmiczne pieniądze i dlatego te gry tak kosztują. Między innymi oczywiście, bo są też inne koszty ludzkie. No ale na pewno idziemy w taką stronę, że pewnie coraz bardziej będzie automatyzowana pewna produkcja tych elementów takich powtarzalnych. No, tylko wiadomo, że taka gra, która jest fotorealistyczna, no nie będzie nigdy czymś tanim.
No dokładnie tak. Poza tym nie, no to właściwie powiedziałeś wszystko to, co ja chciałem powiedzieć, także już nie będę się powtarzał. Także no tak, no.
Ja tak mam nadzieję, że kiedyś dojdziemy do tego etapu, kiedy takie żmudną pracę będzie wykonywał jakieś takie quasi AI, a ludzie od kreatywnych rzeczy będą zajmować się czymś kreatywnymi i ewentualnie, prawda, debugowaniem fabuły, a niekoniecznie kodu. No ale to chyba jeszcze nie w tym, nie w tej dziesięciolatce.
Nie, no to jeszcze trochę poczekamy. Chociaż nie, no wydaje mi się, że taka jest w ogóle przyszłość, nie? Że jak jeszcze kilka lat temu nie wierzyłem, że hej, programiści nie będą potrzebni, bo, znaczy inaczej, aż tak wielu programistów nie będzie potrzebne, bo przecież nie da się programistów zastąpić AI, no to jednak zacząłem zmieniać zdanie i zacząłem uważać, że jednak to programiści mimo wszystko jako pierwsi, jedni z pierwszych odczują jednak pojawienie się AI w biznesie tak na szeroko. Już biorąc chociażby, wiesz, to co ostatnio oglądałem, wiesz, to takie wspomagane przez AI projektowanie z klocków, używając GitHuba, co GitHub tam proponuje. Mhm. Ja zapomniałem, jak się to nazywa. Code Spaces? Nie. GitHub Pilot. O, Copilot. GitHub Copilot, no. Także hej, no. Może być wesoło. Dobra, ale to nieistotne, jakby ja nie specjalnie płakał będę za koniecznością programowania.
A czekasz na film?
Jaki film?
No, na nowego Matrixa.
Nie, no coś ty, ja sobie zrobiłem... Ja jak już sobie powiedziałem, święta sobie zrobię maraton trylogii, sobie obejrzę w nocy. Po prostu sobie wezmę trzy poprzednie
Matrixy.
Zrobimy
ten odcinek.
Musimy nie, no ja pogadać. Jestem ciekaw, bo ja tak, każdego Matrixa oglądałem w kinie, z tym, że oglądałem nieomalże na premierę. Za każdym razem twierdziłem, że o, to jest fajne, z tym, że mimo wszystko wtedy mało wiedziałem o kinie i tak nie jestem pewien, jakby czy to naprawdę będzie fajne, czy nie. Ja też jestem ciekaw, żeby zobaczyć, jak to. Czy jednak tej próby czasu ten Matrix wytrzymał, czy nie? Chętnie sobie obejrzę, zrobię maraton i powiem, co o tym sądzę. Mówię, okay. Kiedyś mi się podobał, ale to równie dobrze, wiesz, teraz może mi się nie podobać albo coś. No w każdym razie, nie wiem. No. I ja wiem, że ja jestem tym typem człowieka, że odbiór nawet bardzo głupiego filmu w kinie daje mu, wiesz, plus 10 do odbioru, no więc to tak. Mam bardzo miłe wspomnienia. W każdym razie chciałbym je powtórzyć teraz sobie w święta. Zobaczmy.
Jasne. No, może być ciekawe spotkanie po latach. To jest film z innej epoki jednak.
Ale z drugiej strony, wiesz, no ja raczej wolę stare kino niż nowe, więc już te Matrixy to już jest mimo wszystko stare kino, więc hej.
Zobaczmy. Nie, ja bardziej mówię, że wiesz, to jest takie trochę skok w inne czasy, nawet jeżeli chodzi o design, prawda? Tak jakbyś oglądał w Szybkich i Wściekłych jeden, wiesz, t-shirty z długim rękawem, nu metal, te sprawy.
Ale to może być fajne, klimatyczne może być. Nie wiem, ja jestem pełen nadziei, że się nie zawiodę jednak, że mi się nadal będzie. No
zobaczymy. Podobało. Możemy zakończyć tym 2021.
Tak.
Także oglądaj, czekamy. Tak. Na krawędzi fotela. Czekamy.
Co to będzie? Dobra. Żeby tak nie zamulać, chciałem jeszcze tylko porozmawiać o NFT.
Och, to nasz nemezis tego roku, powiedz.
Ale nie. No, znaczy,
bo ja mam wrażenie, że to jest trochę jakbyśmy znowu here we go again, nie? Tam były drukarki 3D, Second Life i już tam kolejne, prawda, bzik.
Tak,
to nie będzie jeżeli chodzi o śladu.
Tak, bo ja wiesz, ja generalnie cały czas się zbierałem na odcinek, tylko że ja po prostu poległem na researchu, gdyż temat samego NFT w grach jest tak bardzo szeroki, że właściwie nie wiadomo jak tego ugryźć, bo trzeba by pograć sobie w istniejące tytuły, zgłębić się w ekonomię, przede wszystkim przybliżyć, na czym to polega, więc to jest po prostu masakra. Natomiast ja tutaj chciałem się raczej skupić jako taki, wiesz, taka ciekawostka hejterska, bo Ubisoft odpalił swoją platformę Quartz do NFT, że tam będą się pojawiały, na razie w postaci darmowego dropu, limitowanych wersji jakichś tam itemów z gier. Na razie jest to właśnie ten magiczny breakpoint. Rony, sorry, uderzyłem w mikrofon. No, to tak z podekscytowania. I oczywiście społeczność giereczkowa wyraziła swoje niezadowolenie i dislajkowali te gry. Znaczy dislajkowali te filmiki na YouTubie, który promował tę platformę, bo sama platforma oczywiście została odpalona. Od razu pokończyły się te tokeny, które można było sobie, wiesz, w łatwy sposób dostać w postaci dropu od Ubisoftu.
Oh no, nie, na pewno? A myślałem, że starczy dla wszystkich.
No właśnie o to chodzi, widzisz, idea samych tokenów, że one mają być przede wszystkim unikalne, a po drugie, że ma być ich ograniczona ilość. Więc no, jeżeli trzeba było skończyć piąty level, to ja się nie załapałem, po prostu za późno wszedłem. Więc te 2000 tokenów, czy 2000, chyba to była czapka czy kramin, taki najbardziej podstawowy, on się pojawiło 2000 sztuk i to się rozeszło momentalnie. Później trochę dłużej było dla takich graczy bardziej, którzy mają 600 godzin i 100 godzin, więc to jakby... wiadomo, że to bardziej hardkorowi gracze, no ale tych itemów było oczywiście relatywnie mniej, bo tych dla 600 graczy było 250.
Okay.
W każdym razie one w przyszłości na pewno będą sporo warte, ponieważ będą unikalne, wiadomo, że część ludzi je skasuje, zgubi portfel, zapomni, bo po prostu gra w gry, a nie interesuje się, wiesz, NFT, kryptowalutami oraz tokenami, także... Natomiast nieważne, bo chodzi o to, że społeczność tradycyjnie się zesrała i po prostu tutaj widzimy na podstawie, wiesz, jeżeli ktoś siedzi tylko w świecie gier i nie obchodzą go inne rzeczy typu szczepionki, 5G, szury, segregacja sanitarna, bądź jej brak, kurde, wiesz, antyszczepionkowcy go nie obchodzą, jeżeli go nie obchodzą nawet takie rzeczy jak kiedyś, nie wiem, chłopi niszczyli, kurde, anteny radiowe, ponieważ wydawało im się, że przez te anteny radiowe przechodzi mróz, wiesz, tak im się wydawało, autentyk, to jest fakt historyczny, nie?
Kiśnie mleko.
No właśnie, ale i ludzie tak samo podchodzą do NFT, oni się ich po prostu dramatycznie, drastycznie boją, bo nie wiedzą, co to jest. Natomiast NFT pozwoli w ogóle taki trend, jak wiesz, kiedyś było free to play, to teraz będzie play to earn. I to naprawdę będzie działać. Ja na to patrzę mocno, tym bardziej, że właśnie, jakby tak, kurde, bo to tak ciężko, bo NFT, czyli tam non-fungible token, to jest niewymienialny token. Tak powiedzmy, tak to nazwijmy. Jest unikalny, może być odzwierciedleniem, nieważne czego, muzyki, może być jakiegoś tam, wiesz, symbolem, to się nawet fachowo nazywa, właśnie sprawdzę, bo to nie symbolem, tylko zaraz, zgubiłem to. Kurde. No i widzisz, się zgubiłem, bo...
Reprezentacją, kurde. Może masz na myśli.
Reprezentacją, tak, sorry, już jest ta godzina, że po prostu brakowało mi tego słowa. Tak, no w tym sensie reprezentują jakiś w przypadku, inaczej, mogą reprezentować muzykę, rysunek, dzieło sztuki, whatever. Dlatego...
Dobra, ale poczekaj, to ja się teraz zamienię takiego pana Zenka i zapytam, na co to komu?
A na co to komu? Ponieważ tymi tokenami można handlować w zupełnym oderwaniu od platformy. Czyli jeżeli, nie wiem, kupisz sobie taki token z takiej gry Ubisoftu, na przykład, który byłby tylko wartością kolekcjonerską, czyli po prostu jest to kolekcjonerski przedmiot, nie? Kolekcjonerski, nie wiem, karabin. Po prostu masz ten token i możesz nim handlować poza platformą Ubisoftu. Możesz ją sprzedać koledze, można sprzedać ją na wolnym rynku. Ubisoft oczywiście w protokół może być royalty fee dla Ubisoftu wbudowane, może, ale nie musi. W każdym bądź razie chodzi o to, że możesz się tym wymieniać w sposób mocno na zdecentralizowanych giełdach, czyli na zasadzie kontraktu, który zostaje zawierany w blockchainie pomiędzy dwoma stronami kontraktu handlującymi osobami, więc nie jest jakby też nie ma możliwości nawet oszukania kogoś. Więc to jest po pierwsze bezpieczne, więc nikt cię już nie zeskamuje, jeżeli ten token, czy nie wiem, ten item z gry będziesz chciał sprzedać. Ja przepraszam, że trochę chaotycznie mówię, bo to jest zbyt szeroki temat, żeby tak łatwo w dwóch słowach powiedzieć. Albo ja po prostu nie umiem przekazać, to też jest możliwe, bo słaby ze mnie nauczyciel. Whatever. Więc tutaj masz. Poza tym w grze mogą cię zbanować, ale już tego tokenu ci nie odbiorą. Możesz nadal go sprzedać. Więc
to
daje ci dużo wolności.
Ja absolutnie się z tobą zgadzam, że to jest pewna rewolucja, szczególnie jeżeli sprowadzimy do tak zbastardyzowanego uproszczenia NFT, jak powiedzmy, nie wiem, blockchainowy handel wirtualnym merchandisem, prawda? Ale z drugiej strony ja trochę tak, nie wiem, może ja jestem po prostu cynikiem, ale jestem tak fundamentalnie nieufny do tego typu rozwiązań, dlatego że technika mi nie przeszkadza. Natomiast wydaje mi się, że mamy trochę taką sytuację, w której jakby... I nie ma takiego obiektywnego probierza, czy komukolwiek to jest potrzebne do czegokolwiek, dlatego że no 90% ludzi, którzy animują ten rynek, są jakby zainteresowani żywo jakby trwaniem czy też rozwinięciem tego rynku, dlatego że zwyczajnie w świecie mają długą pozycję na tym rynku, bo planują na nim zarobić, prawda? Więc ciężko stwierdzić, czy jest rynek na to, bo ten Kowalski to jest, wiesz, tym takim no, jednym gościem na tej dyskotece, a wokół są sami dealerzy, prawda? I pytanie jest, czy to w ogóle siądzie, bo troszkę obawiam się, że po tym, co wydarzyło się na rynku krypto, to znaczy cała masa ludzi się nie załapała, bo za późno weszła albo wyszła zbyt szybko, to teraz jest cała masa ludzi, którzy chcą się dorobić i oni czepiają się wszystkiego, czy to będzie chia, czy to będzie NFT, czy to będzie cokolwiek, to oni wezmą cokolwiek i cokolwiek będą na Twitterze promować, bo chcieliby na tym po prostu zarobić zwyczajnie. I
tak jest.
I trudno mi trochę jakby, wiesz, brać poważnie jakby popularność czegoś, bo tutaj mamy samych myśliwych, tutaj zwierzyny nie ma za bardzo, nie?
Ale popatrz, nie traktuj NFT jako, wiesz, obrazków, którymi teraz ludzie handlują, bo to jest bez sensu.
To jest
Ponzi, to jest scam. To jest kreowanie wartości z niczego.
Oczywiście.
Się zgadzam. Ale sama technologia non-fungible tokens, jeżeli zostanie zaimplementowana w grach, i to w grach takich właśnie gry Ubisoftu, będzie czymś rewelacyjnym. To nie znaczy, że będziecie musieli wszyscy kupować obrazki wirtualne i na tym będą polegać gry. Nie. Ale jeżeli ta technologia będzie, będziecie mogli na przykład sprzedać koledze swój pistolet z gry. On będzie mógł sobie zagrać nim w grze. Rozumiecie? Wyobraźcie sobie Borderlandsy. To jest najlepsza, gdzie cały czas jest ileś tam, twórcy się chwalili, nie wiem, tam 30 ileś milionów, to, wiesz, broni, która jest losowo generowana. Przecież to jest jakaś oszałamiająca ilość. Wyobraźcie sobie, że teraz każda wygenerowana w grze broń jest tokenem. Może się znaleźć słabą, której jest oczywiście pełno, a mogą trafić się naprawdę fajne bronie, które po prostu sobie po pierwsze masz mógł zbierać, a po drugie poza tą grą sprzedać na wolnym rynku i ktoś inny może sobie ich użyć. A ty możesz na przykład sobie na rynku od kolegi również kupić, czy od osoby, która skończyła grać w daną grę i zabrała powiedzmy tych itemów dużo i możesz sobie kupić. Jednocześnie ten rynek będzie zupełnie oderwany od platformy gry. Więc nawet jeżeli dostaniesz bana w tej grze, bo cheatowałeś, to i tak te tokeny będą twoje. Będziesz mógł je sprzedać.
Brzmi ciekawie, ale też ciągle jest sceptyczny, bo handel itemami w grach był od zawsze, prawie od kiedy były jakieś bardziej zaawansowane gry i jakby oczywiście rozumiem, że to jest jakby jakościowa zmiana, ale do dalszym ciągu jakby wydaje mi się, że jakby sukces tego pomysłu leży gdzieś poza grami, bo w grach to jakby zawsze one były jakby na jakimś tam, w jakiejś awangardzie, więc no handlować sobie, wiesz, przedmiotami w Path of Exile czy w Diablo to mogłeś od dawna i jakby no nie czyniło to rewolucji. Oczywiście, wiesz, może zrobić to w oderwaniu platformy i od konta, tak, ale w dalszym ciągu handel tylko, prawda?
Widzisz,
jest tylko, do czego to zastosować jeszcze?
No tak. Zastosować można do wszystkiego, natomiast chodzi o to, że ile było ludzi właśnie oszukanych. Sama idea NFT, ponieważ jest to oparte, mówię, na kontrakcie, wyklucza możliwość bycia tam oszukanym, zeskamowanym. Oczywiście możemy się zgodzić na cenę z dupy, no i to jakby tutaj nic jakby nie nas nie uchroni. Bo jeżeli zgodzimy się na cenę jakąś taką totalnie absurdalnie niską, żeby sprzedać, to wiadomo, że ktoś to kupi i nie ma już od tego odwrotu, to zostało sprzedane i nie ma odwołania od tego, prawda? Ale to handel przedmiotami będzie o wiele bardziej bezpieczniejszy. Poza tym, no mimo wszystko zdecentralizowany handel będzie zawsze lepszy niż scentralizowany, przecież ty to wiesz.
Oczywiście. No wiesz, ja troszeczkę upatruję może większej atrakcyjności, może z mojego punktu widzenia w czymś takim jak na przykład handel prawami autorskimi do jakiejś rozrywki, prawda, w sensie muzyki albo innych rzeczy, z przeniesieniem jakby możliwości wykorzystywania tego, prawda, czyli potrzebujesz muzyki do podcastu, bierzesz NFT i jakby to jednocześnie daje ci możliwość na przykład, że w ramach platformy, gdzie tego używasz i gdzie jakieś
mogłyby
chcieć
cię
pobanować, to masz od razu zautomatyzować weryfikację tych praw autorskich.
Oczywiście,
prawda?
Oczywiście, że tak.
I to jest jakby według mnie rewolucja, bo do tej pory jest tak, że tak sobie kupisz muzykę, ona brzmi podobnie do, nie wiem, do Beatlesów, to masz przerąbane.
No więc chociażby to. Inaczej, no wiesz, no, na razie powstają jakieś projekty, takie kryptowalutowe oczywiście, Około NFT, w ogóle z tej jakby dziedziny, może nie wiem, metaversu czy Web 3.0. No ale wiadomo, że to są te, takie projekty, ja tam bym się niespecjalnie jakby tutaj się podniecał, bo połowa z nich to jest po prostu zwykłe są skamy, które mają wyciągnąć kasę od inwestorów. A część oczywiście zostanie i część oczywiście są prawdziwe i będzie rozwijała tą technologię, natomiast ona nie pojawi się jeszcze, wiesz, nie pojawi się już jutro, nie? To jest kwestia iluś tam lat, kiedy to mogłoby zostać zaimplementowane, ale tak, sam blockchain jest świetną ideą i same tokeny NFT również są świetną ideą i dlatego ja się strasznie cieszę, że Ubisoft w końcu w to wszedł, bo to może naprawdę zrewolucjonizować w ogóle same gry wideo, sam sposób. No wyobraź sobie, że mamy nawet tą mityczną, której wszyscy nienawidzą, zbroję dla konia. Ale ty ją kupiłeś, w grze dostałeś bana, bo nazwałeś, bo powiedziałeś, że kobiety mają waginy tylko. Dostałeś bana i już te pieniądze przepadły. A tutaj masz token, kupiłeś sobie zbroję dla konia, fajnie, ale przestajesz grać w tę grę, z niezależnie których powodów, przestajesz grać w grę i ten token możesz komuś odsprzedać. Więc te pieniądze, wiesz, no okej, mówię, w protokół może być zaimplementowane ta royalty fee, że z każdej transakcji zarabia na tym deweloper, nie? Ale to po prostu powoduje tylko to, że sprzedający podnoszą cenę o tam powiedzmy 20-30%, ile to wynosi. I tyle. W każdym razie, wiesz, możesz kupić, jeżeli kupiłeś sobie tą zbroję, ich powoli się będzie robiło coraz mniej, no bo ludzie, wiadomo, że ludzie te tokeny gubią, no to ich cena będzie, jeżeli ich jest ograniczona ilość tych tokenów, no to ona będzie, cena ich będzie rosła, więc ty możesz sobie kupić, za 6 lat sprzedać i sobie na tym zyskać. Albo jeżeli, nie wiem, dostałeś taki item...
Ja myślę, że gry te nie żyją, także jesteś optymistą.
Słucham?
Ja myślę, że mainstreamowe gry tle nie żyją, więc jestem optymistą, ale no, na pewno będzie takie pewne pole doświadczalne, a na dłuższą metę wykorzysta się to w innych dziedzinach. Chyba rzeczywiście, że to royalty fee będzie taką zachętą dla dewelopera, dla wydawcy, żeby to umożliwić, no bo jednak wymaga to pewnej roboty z ich strony, a umówmy się, nie ma darmowych lunchy.
Ale więc, poza tym, widzisz, no chociażby, przecież na tym to polega. Oni mogą gry już dawno przestać rozwijać, ta gra może zostać już zaorana, a jakby fee za sprzedaż między użytkownikami danych itemów, które mogą na przykład mieć wartość tylko i wyłącznie kolekcjonerską, cały czas leci. Cały czas zarobek będzie leciał, bo cały czas korporacja może sobie na tym zarabiać. Także to nie jest... Także wiesz, wydaje mi się, że ta marchewka dla wydawców gier, żeby wejść w ten rynek i w ogóle, żeby zmienić ideę grania w gry na play to earn, moim zdaniem może być dla nich naprawdę dość dużą marchewką, bo tutaj zyski są do wzięcia potężne.
No tak, tak.
Znaczy, ja wiem, że...
Ja się boję tego, bo to wiesz, będzie za chwilę, każda gra będzie jak, wiesz, jak World of Warcraft pełny kolegów z Azji farmiących golda.
No tak, ale z drugiej strony, wiesz, no... Dlaczego Warframe nie pozwala na sprzedaż platyny? Na sprzedaż platyny pomiędzy graczami, samymi sobie. No, powoduje to tylko, a czy inaczej, robi to tylko dlatego, że po prostu, jeżeli gracz by graczowi sprzedawał platynę, którą tam w jakiś sposób ma, bądź wyfarmił, to ona jest tańsza niż w sklepie gry. Czyli kto by zyskiwał na takim handlu? Od kolegów z Azji, którzy farmią?
Nie wydawca.
No, nie wydawca, ale gracze. Więc hej, no dlaczego tak? Od razu hejtujemy? Właśnie, więc chodzi mi tylko o to, żeby ludzie trochę podeszli do tego tak z otwartą głową i zrozumieli, że to tak naprawdę to może być dla ich dobra, nie? Wyobraź sobie, że tak jak teraz wszyscy tam się kiedyś tam... Chociaż właściwie idea jest bardzo podobna. Są karty na Steamie, które można sprzedać i sobie kupić za to grę, a te karty ci wpadają z dropu, nie? NFT będzie dokładnie to samo, tylko że niezależne od platformy, niezależne od marketu, handel tym będzie zdecentralizowany, hej, elo. I tyle.
Już czekam tak, na tylko... te artykuły w gazecie, karuzela VAT na tych, na itemach z Watch Dogs Legion.
No ale przecież wiadomo, że to będzie, przecież z drugiej strony, no kryptowaluty są stworzone do wału.
Naturalnie znosi próżni.
W sensie chodzi o to, że no, są wygodne do tego, no.
To już wiemy, co będzie można zrobić z tymi PlayStation na Ukrainie, które tam zajęli.
A, tak. wiesz, no, wiesz mi się wydaje, że każda, widzisz, no, jak tak patrzy się od strony, tak wiesz, takiego gray marketu, to każdy mechanizm, który pozwoli na bardzo bezpieczne przeprowadzenie transakcji, a kryptowaluty to właśnie umożliwiają, bezpieczne na zasadzie takiej, że druga osoba, ponieważ jest kontrakt, to druga osoba cię nie oszuka, no nie? Nie ma możliwości niedostarczenia ci tego, co chcesz, prawda? No to jest idealne dla szarej strefy, gdzie wiadomo, że no są ludzie, jeżeli, nie wiem, jeżeli, nie wiem, kurde, ruchasz państwo na podatki, to raczej na pewno też kontrahentów ruchasz, nie? No bo to jest raczej oczywiste, bo to jesteś tym typem człowieka, nie? Więc jeżeli wśród takich ludzi pojawia się mechanizm, który pozwala na przeprowadzenie bezpiecznych transakcji niemożliwych do oszukania, no to hej, wiadomo, że będą z tego korzystać. Bardziej niż ludzie uczciwi, prawda?
Zdecydowanie.
No.
To jest, dobra, myślę, taka wiesz, faza wiesz, pierwszego zauroczenia tematem, ale chciałbym, żeby to doprowadziło do pewnych jakby postępów technologicznych w codziennym życiu. Może niekoniecznie w samych grach, ale wydaje mi się, że to jest obiecujące. Tylko no, trochę jakby ciężko mi traktować ten chór optymizm poważnie, bo tutaj jeszcze wszyscy są zainteresowani żywotnie jakby powodzeniem tego projektu, więc każdy zachowuje się trochę jak startuper albo inwestor, ale okej, trzymam kciuki, ostrożnie, jestem ciekawy.
Nie wiem, ja generalnie widzisz, no to wszystko będzie zależało od sposobu implementacji, nie? Ale jeżeli by powstał jakiś taki, wiesz, żeby to nie, żeby wiesz, to też nie było tak, żeby wiesz, każdy na przykład, wiesz, Ubisoft, EA, każdy wielki wydawca miał swój, bo na przykład Ubisoft korzysta z blockchaina Tezos. To o tym też chciałem przez chwilkę powiedzieć. No jeżeli to nie byłoby tak, że wiesz, że każda korporacja, każdy duży wydawca będzie miał swój własny blockchain, ale na przykład będzie to, będą korzystali z jakiegoś tam jednego właśnie, jak na przykład Ubisoft z Tezos, z tej sieci, no to daje nam to naprawdę nieograniczone możliwości, ponieważ wyobraź sobie, że wtedy można by właśnie mieć broń w jakiejś grze, którą sobie kupić bądź pozyskać w jakiś tam inny sposób, nie wiem, właśnie chociażby znaleźć w grze, że się wydropiło, no whatever masz, ale to daje nam techniczne, nie mówię, bo to zależy wszystko od dobrej woli wydawców, prawda? Ale technicznie masz możliwości, żeby item z danej gry używać w drugiej, jeżeli powstałby, wiesz, jakiś interfejs
konwersji. To jest,
ej, jeżeli
powstałby dzisiejsze gry się nad tym mogą zgodzić, żeby pewne engine'y, sub-engine'y w grach były ustandaryzowane i mogły być przedmiotem, wiesz, jakby...
Ale to tylko wystarczy, wiesz, napisać interfejs konwersji parametrów. No bo wiadomo,
nie,
że...
No wszystko jest w teorii proste, tylko trzeba sztab ludzi, żeby to w grze zadziałało.
No, tak,
każda
tak,
takie leży, wymaga ileś trapoczy godzin, to ja wiesz, to...
Ale stary,
tego
oczywiście.
Tego nie kupisz.
Oczywiście, więc ja jakby, wiesz, no pokazuję tylko, jakie teoretyczne możliwości są możliwe. Wszystko zależy od implementacji. Można to spieprzyć.
Ja trochę jestem sceptyczny co do altruizmu jakby firm zarabiających pieniądze do robienia takich otwartych systemów, bo jak pokazuje przykład dwóch lat pandemii, nawet do dzisiaj nie zrobiliśmy wspólnego systemu, w ramach których użytkownik Webexa może pogadać na wideo z użytkownikiem Teamsa, a co dopiero jakby używania itemów z jednej gry w drugiej.
No także, właśnie.
Wiesz,
ale jeżeli
wiesz,
by...
jak jest.
No tak, ale no, ja wiem, jak jest, doskonale zdaję sobie sprawę, no, że to z jednej strony zależy od dobrej woli, ale z drugiej strony, jeżeli by... No mówię, jakbym cieszył się, inaczej, ja cieszę się o tyle, że jest możliwość po prostu, że twórca czy właściciel taki emitujący taki token może to royalty fee w nim zawrzeć, więc te transakcje będą jakby cały czas przynosiły dochód, więc ten zyski z tych transakcji mogą tak naprawdę na tyle być duże, że twórcom gier opłaci się, żeby te ich itemy, tokeny były maksymalnie często kupowane i sprzedawane, czyli maksymalnie otwarte i przyjazne do implementacji, nie wiem, w innej grze. Ja wiem, że to jest trochę przyszłość i teoria. W każdym razie teoretycznie byłoby to możliwe, jeżeli się tak trochę puści wodze fantazji, przepraszam, już kurde, taka godzina jest, że to... To miałoby sens.
Wiesz co, ponieważ jestem zawodowym pesymistą, to powiem ci, że ja trochę się boję innej rzeczy, bo jak się tego dorwą chciwe korporacje, to będzie, wiesz jak to będzie, to będzie tak wyglądało.
No, to będzie wtedy już postać naprawdę w Division 3,
że jakby zaczniesz nową postać Division 3, to do pierwszej postaci na koncie dostaniesz startową broń za darmo, a do drugiej będziesz musiał sobie na rynku dokupić, bo Ubi będzie chciało prowizję zarobić, także wiesz.
No dokładnie.
Zobaczysz, tak będzie.
Ale dokładnie tak, ale hej, przecież gracze wiecznie mają ten fetysz realizmu w grach, więc będziecie mieli 100% realizm. Tak wygląda życie.
Tak i zabraknie.
Jak nie kupisz, to nie masz.
Zabraknie, bo nie dowieźli. Mamy przejściowe problemy z zaopatrzeniem.
No, a właśnie, nie? Tak.
Bo wszystko wykupili skalperzy i czekają, aż cena wzrośnie.
No ale dokładnie tak może być. No ale widzisz, no to jest właśnie życie, dlatego ja cały czas się śmieję z tego fetyszu realizmu, no bo najpierw domagają się ludzie niesamowitego realizmu w grach, a jeżeli dostają realizm w postaci pay to win, to nagle ojojoj, nie chcemy tego, a przecież życie jest pay to win. Twoje życie, realny świat to jest pay to win. Tak filozoficznie to, trochę mówię.
To gra w giereczki, ten się w cyberpunku nie śmieje.
Tak. No w każdym razie, ja tak z ciekawości, ponieważ chciałem rozpisać konkurs, ponieważ chciałem rozdać trochę tokenów Tezos, więc tak, jest 10 XTZ do wygrania i chciałem po prostu rozdać wszystkim fanom podcastu, którzy napiszą na Twitterze, dlaczego gamerzy nienawidzą kryptowalut ogólnie. Bo ja na przykład spotkałem się z całą masą... Kurde, latem był debil Polaczek, który cieszył się, że gdzieś tam niszczone są układy ASIC, wiesz. I on napisał...
Pamiętam.
I on napisał, że taki widok cieszy moje giereczkowe serce, kurwa, cwel. Dlaczego? Dlaczego cieszy go niszczenie, kurwa, czyichś rzeczy, chociażby koparek bitcoinów, które nawet nie są na kartach graficznych, tylko na układach ASIC, które w ogóle nawet, wiesz, nie powodują wzrostu, kurwa, cen tych kurwa, kart graficznych na przykład, nie?
No bo tam wiesz, oczywiście obniżkę, napisałem, bo wiesz, że... jak ktoś ma ASIC-a, to kopie bitcoiny, jak nie ma ASIC-a, no tak. to kopie Ethereum na karcie graficznej, prawda?
No tak, ale nieważne. Dlaczego, skąd się bierze, kurwa, taka, wiesz, że ten, kurde, wiesz, niszczone układy ASIC pod walcem drogowym cieszą tego, kurwa, naprawdę Polaczka? Kurwa, cwela jego giereczkowe serce. Dlaczego coś takiego cieszy giereczkowe serce? Albo że, kurde, no ogólnie to ludzie się boją, no wiecznie są przeciwni wszystkiemu, co jest związane z kryptowalutami.
Zawsze. Tak było zawsze. Więc właśnie, mieliśmy takie 20 lat spokoju, że było trochę inaczej, ale już wróciliśmy do normy ogólnohistorycznej, wydaje mi się.
No być może. No dobra, w każdym bądź razie, hej, słuchajcie, to jest konkurs. Macie napisać mi na Twitterze, dlaczego wy jako gamerzy, bo ja tego naprawdę nie rozumiem, nienawidzicie kryptowalut oraz być może dlaczego gamerzy ogólnie nie lubią kryptowalut, bo bardzo jest to dla mnie interesujące. I to jest właśnie konkurs i po prostu 10 Tezos zostanie w jakiś tam sposób, nie wiem, czy rozlosowane, czy wybierzemy sobie najfajniejsze odpowiedzi i to jakoś tak.
Zapraszamy do udziału.
Tak,
będzie no, 10 Tezos
do rozdania. Może to pozwoli. A dlaczego Tezos? Ponieważ będziecie mogli sobie założyć konto na stronie Ubisoft Quartz, czyli na tym ryneczku NFT od Ubisoftu.
Założyć sobie portfel. Kieckę w panterkę.
Nie, założyć portfel i mieć jakieś tam tokeny na wykorzystanie. Być może Ubisoft umożliwi sprzedaż niedługo jakichś tam itemów. To ktoś sobie kupi jakieś tam coś. Albo możecie sobie te tokeny sprzedać i zarobić. Whatever. Wszystko możecie z nimi zrobić. Dobra, nieważne. W każdym razie pytanie. Dlaczego gamerzy nienawidzą kryptowalut? No i tyle. Jak myślisz, koniec?
Myślę, że obraziliśmy już wszystkich, których mieliśmy obrazić w tym tygodniu, także możemy dokończyć.
Dobra, to ja jeszcze tylko zapowiem, że tym razem wyjątkowo w tle będzie leciał mój beat, ale po skończeniu podcastu nie będzie leciał mój beat, będzie leciał kawałek naszego takiego kolegi Isaaca V2, w linku w opisie będzie link do jego kanału na YouTube i do jego profilu na SoundCloudzie, także koleś robi naprawdę fajne bity, o wiele lepsze niż moje, moim zdaniem. Naprawdę fajna, świeża krew, fajnie posłuchać to, co kolega robi. Także zapraszam, teraz będzie leciał jego bit, a my się żegnamy. Także pa, pa.
Cześć.
Na razie, pa.